Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Jest 13.30. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wstrzymało wycinkę drzew w najcenniejszych przyrodniczych obszarach. Decyzja podjęta w tym miesiącu obejmuje 10 miejsc w Podlaskiem. To są dwa miejsca, to Puszcza Augustowska i Puszcza Knyszyńska. Co oznaczają te decyzje dla przyrody, dla mieszkańców i dla gospodarki? O tym dziś w ważnej sprawie. Zapraszam, Adam Janczewski.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
A w studiu Polskiego Radia Białystok są z nami rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami biolog, społecznik Adam Bohdan.
Dzień dobry.
Jest też społecznik z Augustowa Piotr Piłosiewicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I łączymy się z wiceprezydentem Izby Gospodarczej i Przemysłu Drzewnego Dawidem Jakubowskim.
Dzień dobry.
Dzień dobry. To zacznijmy od wypowiedzi pani minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski, która powiedziała, że czas wyprowadzić piły z lasów.
Dość tego, czas wyprowadzić piły z części polskich lasów, zwłaszcza te, które cięły najcenniejsze obiekty przyrodnicze w najcenniejszych miejscach. W pierwszej decyzji, która ma charakter decyzji ministra, ona będzie dotyczyła 10 lokalizacji. Będziemy wstrzymywać i ograniczać blisko 1,5% terenu lasów państwowych.
Decyzja ministra dotyczy 10 lokalizacji, dwóch w naszym województwie. Pytanie do Jarosława Krawczyka, rzecznika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Czy lasy państwowe już egzekwują te decyzje?
Tak, oczywiście od początku pani minister wydała to polecenie. Ja wiem, że tutaj pojawia się określenie decyzji, ale w efekcie w dokumencie jest to polecenie, więc poleca panu dyrektorowi wstrzymanie prac. Tak oczywiście się stało. 8 stycznia wydane polecenie i też tego samego dnia dyrektor przekazał to polecenie do regionalnych dyrekcji, regionalne dyrekcje do nadleśnictw. Faktycznie dyrekcja białostocka w większości z dyrekcji, które w tym poleceniu zostały ujęte, a to nie tylko białostocka, ale także wrocławska, krośnieńska, radomska i gdańska, muszą wstrzymać lub ograniczyć pracę. To rzeczywiście jest, przy czym w poleceniu była mowa o powierzchni. Tam w tabelach, która była załącznikiem do polecenia, była mowa o powierzchni i też te powierzchnie zostały tam uwzględnione. Ponad 17 tysięcy wydzieleń tu w regionalnej dyrekcji zostało wstrzymane albo ograniczone zostały prace natychmiast. Tego samego drugiego dnia, 9 stycznia to po pierwsze. I tu jeszcze też trzeba powiedzieć o tym, wspomniał pan faktycznie, że na terenie województwa podlaskiego to są dwa kompleksy leśne. Puszcza Knyszyńska i Puszcza Augustowska, ale w ogóle w regionalnej dyrekcji to są w sumie 4 kompleksy leśne. Nie tylko Knyszyńska i Augustowska, ale także...
Też województwo
warmińsko-mazurskie, tam też... Kilka nadleśnictw jest w zasięgu terytorialnym administrowanym przez Dyrekcję Białostocką. Puszcza Borecka i Puszcza Romińska. Najwięcej wydzieleń z ograniczeniami lub z wstrzymaniem prac jest w Puszczy Augustowskiej. Tam blisko 28 tysięcy hektarów. W Knyszyńskiej około 23. W sumie powierzchni, na których trzeba ograniczyć lub wstrzymać pracę, to jest blisko 60 tysięcy hektarów.
Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała na tej samej konferencji wyjaśnił, że wstrzymanie wycinki na cennych przyrodniczo obszarach było poprzedzone konsultacjami z ekologami i lokalnymi społecznościami. Posłuchajmy tej wypowiedzi.
To jest 10 lokalizacji na ten moment, w tym pierwszym etapie, skonsultowanych, przeanalizowanych, które bardzo precyzyjnie pokazują te miejsca, które po pierwsze są najcenniejsze przyrodniczo, po drugie mają też bardzo istotny aspekt społeczny, między innymi właśnie jeśli chodzi o te lasy, które znajdują się w dużych okręgach miejskich, tam gdzie setki tysięcy ludzi na co dzień z tych lasów korzysta.
Jedną z osób, z którymi prowadzone były konsultacje, które konsultowały z ministerstwem ten temat, był właśnie Adam Bohdan, który jest z nami w studiu. Skąd ten pomysł?
Pomysł wyłączenia, czy właściwie ograniczenia wyrębów w tych najcenniejszych naszych lasach pojawił się stąd, że od kilkunastu lat, od bardzo długiego czasu społeczeństwo próbuje wpływać na gospodarkę leśną, na sposób pozyskania drewna i niestety ten nasz głos nie jest brany pod uwagę, nie jest wysłuchiwany. Ja osobiście brałem udział w konsultacjach planów urządzania lasu w Augustowie, w nadleśnictwie Supraś kilkanaście lat temu. Niestety te uwagi zostały zignorowane. W ostatnich latach też w przypadku Augustowa, Puszczy Cieszyńskiej miało miejsce wiele wystąpień, wiele petycji. Kilka tygodni temu miała miejsce konferencja prasowa burmistrzów Sokółki, też wicemarszałka Macieja Żywno. Także te oczekiwania społeczne są bardzo wielkie. Tak jak powiedziałem, ten nasz głos nie był brany pod uwagę. Stąd pojawiła się otwartość ministra środowiska na nasz głos. Wykorzystaliśmy tę okazję i minister zgodził się z nami, że ta gospodarka powinna być ograniczona. Przy okazji jeszcze wspomnę, że w przypadku niektórych kompleksów, takich jak Puszcza Romińska, Puszcza Borecka, Puszcza Augustowska, brakowało też pewnych formalności. Mam na myśli plany zadań ochronnych Natura 2000. W związku z tym Komisja Europejska prowadzi postępowanie przeciwko Polsce. Brakowało też podstawy prawnej do pozyskania drewna. W przypadku nadleśnictwa Szczebra, nadleśnictwa Czerwony Dwór nie ma planów urządzenia lasu. Pomimo tego te przetargi zostały rozpisane, to drewno miało być pozyskiwane bez podstawy prawnej.
Czerwony Dwór ma plan urządzenia lasu, rozpoczyna się w tym roku. Szczebra moim zdaniem taki plan ma z tych moich informacji, które posiadam, więc te pozyskanie drewna jest zgodne z tymi planami pozyskania drewna.
Z moich informacji wynika, że te plany nie są podpisane. Jeszcze to...
No tak, oczywiście, jeśli plan nie jest podpisany, to w dalszym ciągu jest projekt, ale w Czerwonym Dworze te plany już zostały podpisane. W Szczebrze moim zdaniem też.
Mówimy o projekcie, tak? Nie o planie.
Jeżeli chodzi o Puszczę Augustowską, to jakie tereny będą wyłączone z tej wycinki?
W Puszczy Augustowskiej okolica Augustowa, czyli lasy ochrony uzdrowiskowej, tam będą się odbywały duże ograniczenia w pozyskaniu, nie wyłączenia. Wyłączenia dotyczą siedlisk podmokłych, borów podmokłych i lasów wodochronnych, które znajdują się bardziej w głębi puszczy, nie w okolicy samego miasta.
Oddajmy teraz głos może wiceprezydentowi Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego Dawidowi Jakubowskiemu. Jak Izba patrzy na te kwestie, na te ograniczenia zarządzone przez ministerstwo?
Dzień dobry Państwu. Uważamy, że wszelkie takie decyzje powinny być konsultowane również, a w zasadzie przede wszystkim, z przemysłem drzewnym, który zatrudnia kilkaset tysięcy osób branży drzewnej i około drzewnej. Jest to w pewien sposób system naczyń powiązanych, czyli jak to w każdym biznesie, taka decyzja wpływa na całe otoczenie, począwszy od zakładów usług leśnych, skończywszy na przetarciu, na przetworzeniu drewna. Niestety nie zostaliśmy zaproszeni do takich konsultacji. Nie mamy danych, zbieramy je w tej chwili. Z całej Polski napływają do nas głosy o potencjalnych skutkach i już stricte od firm, które boją się, przeczuwają, jak ich to dotknie, jak wpłynie na ich firmy, które prowadzą często od wielu, wielu lat. Mówi się tutaj o tych ograniczeniach, które najbardziej dotkną tego drewna liściastego. Drewno liściaste to jest taki surowiec bardzo pożądany w Polsce, z którego produkuje się mnóstwo mebli. Podłóg. Już od wielu lat mamy kłopoty jako branża drzewna z pozyskaniem tego drewna z rynku. Często taki surowiec jest transportowany kilkaset kilometrów do zakładu przetwórstwa drewna, więc też nam na tym nie zależy. Mija się to jakby z ideą ekologii, z śladem węglowym, z założeniami unijnymi o bioróżnorodności i czy Fit for 55. No mija się to z tymi założeniami. Natomiast chcielibyśmy i mamy wstępne zapewnienia z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że nasz głos będzie brany pod uwagę, będziemy zapraszani do różnych komisji, obrad. Miejmy nadzieję, że też do obrad tak zwanego okrągłego stołu i wspólnie będziemy mogli wszelkie za i przeciw przedyskutować, mieć podparcie stricte w liczbach, ponieważ to są... To tak jak wspomniałem, są to setki tysięcy albo dziesiątki tysięcy. W tej chwili branża drzewna spotyka się od półtora roku, praktycznie od 15-16 miesięcy. Jesteśmy w ogromnym kryzysie, jeśli chodzi o przemysł drzewny. Wiemy, co się dzieje w eksporcie mebli, w samym przetworzeniu drewna surowego. Surowiec w Polsce jest cenowo niekonkurencyjny do innych krajów. Mamy kłopot z rosnącymi kosztami, stąd nasze wyroby przestają być konkurencyjne. I to jest główna bolączka i problem.
Wiemy, że przedstawiciele Izby Gospodarczej i Przemysłu Drzewnego wybierają się dzisiaj na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Będą tam też podlascy samorządowcy, między innymi burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, z którą rozmawiałem przed programem. Powiedziała, że jej celem jest przypilnowanie tego tematu, ochrona starych, cennych drzewostanów, ale też, jak to określiła, trzeba zadbać o interesy lokalnych przedsiębiorstw. Czy te interesy są naprawdę tak duże u nas w regionie, czy i w jaki sposób o to zadbać i jak to zrównoważyć?
Wiceminister środowiska zapowiedział na ostatnim spotkaniu w Bieszczadach, że z funduszu leśnego będą wypłacane odszkodowania dla firm, które poniosły straty. Natomiast to nie jest jeszcze doprecyzowane, w jaki sposób. Mam nadzieję, że ten fundusz posłuży temu, żeby zapewnić ciągłość finansową dla tych podmiotów, jednocześnie przyczyniając się do zachowania najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, które podlegałyby wycince.
Jarosław Krawczyk z niedowierzaniem pokręcił głową.
To nie wyglądało na niedowierzanie. Po prostu jeśli jest taka decyzja ministra, to oczywiście tak będzie spełnione. Lasy Państwowe są strukturą organizacyjną Ministerstwa Środowiska. Jeśli tak ma być, to do tego oczywiście będzie musiało pewnie dojść.
Czy to słusznie, że tak...
Nie oceniamy tego. Tak jak wspomniałem, nie oceniamy tego. To są decyzje instytucji nadrzędnej.
No właśnie, generalnie, jeżeli chodzi o wycinkę drzew, plany urządzania lasów, to Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych jest tylko wykonawcą i była tylko wykonawcą?
Wykonawcą planów urządzania lasu nie. No, struktura organizacyjna w Lasach Państwowych jest trójstopniowa. Dyrekcja Generalna w Warszawie, Dyrekcje Regionalne i Nadleśnictwa. Za gospodarkę leśną odpowiada nadleśnictwo, nadleśniczy, który sprawuje zarząd nad tym nadleśnictwem. Regionalne dyrekcje to jest organ organizacyjno-doradczy, głównie taki, ale oczywiście też ma doradczy i konsultacyjny, tak bym to określił. Więc rzeczywiście plany urządzania lasu wykonywane są w nadleśnictwach, a w ramach planu urządzania lasu jest plan pozyskania drewna. Te drewno, które w związku z poleceniem pani minister tu w regionie północno-wschodniej Polski, mówię o całej regionalnej dyrekcji w Białymstoku, zostało przynajmniej teraz zgodnie z tym poleceniem albo ograniczone, albo wstrzymane, to jest około 190 tysięcy metrów sześciennych drewna.
Wracając do pytania o pogodzenie ochrony przyrody z lokalnym biznesem.
Tak, ja zwrócę uwagę na to, że faktycznie ten przemysł drzewny może nie jest w najlepszej sytuacji, natomiast to wynika z dotychczasowej polityki lasów państwowych. A ta polityka polegała na tym, że to drewno nieprzetworzone było eksportowane w dużej mierze do Chin. Po pierwsze. Po drugie, w ostatnim czasie...
Stanowczo protestuję z tymi Chinami, ale to pewnie będzie moja kolej, to się wypowiem.
RDLP w Białymstoku, podobnie jak pozostałe dyrekcje, zrezygnowały z certyfikatu FSC. Ten certyfikat był takim rozpoznawalnym znakiem, który gwarantował zbyt naszym przedsiębiorcom tego drewna za granicą po dobrych cenach. Rezygnacja z tego certyfikatu spowodowała też wzrost bezrobocia w sektorze drewnym. My jesteśmy za tym, żeby po pierwsze ograniczyć ten eksport drewna do Chin. Po drugie, żeby przywrócić ten certyfikat, który polepszy kondycję polskiego przemysłu drzewnego.
Aż chciałoby się powiedzieć, że prawda wygląda zupełnie inaczej, więc zacznę od eksportu drewna. Lasy Państwowe nie eksportują drewna nigdzie, a już na pewno nie do Chin. Więc po prostu sprzedajemy drewno, a co się dalej dzieje z tym drewnem, to jest już decyzja kontrahenta, kupca, który te drewno kupi. Więc bardzo proszę, mimo że to się pojawia od kilku miesięcy w mediach, żeby nie łączyć eksportu drewna z lasami państwowymi, bo czegoś takiego nie ma.
Jeśli chodzi o prawne i też polityczne możliwości
zahamowania. Nie wiem, ale to już jest poza lasami państwowymi. Nie eksportujemy drewna. Natomiast jeśli chodzi o certyfikat, rzeczywiście Dyrekcja Lasów w Białymstoku obecnie nie posiada certyfiku FSC, posiada inny certyfikat, ale chociażby taka dyrekcja krośnieńska nigdy nie posiadała certyfikatu, a doskonale sprzedawała drewno i tamtejsi odbiorcy drewna bez tego certyfikatu w dyrekcji krośnieńskiej drewno kupowali.
Zapytajmy może przedstawiciela branży o to, pan Dawid Jakubowski z Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Czy to polskie drewno do polskiego przemysłu trafiało, do polskich przetwórców drewna?
Zgadzam się, że eksport do Chin i jakby brak FSC to nie są główne problemy w tej chwili. Oczywiście, tak jak pan powiedział z lasów, lasy państwowe nie sprzedają drewna bezpośrednio do Chin. Podkreślamy bezpośrednio. I jest to pewien procent, który kupują po prostu firmy pośredniczące i ten surowiec trafiał w pewnych ilościach do Chin. Nie jest to natomiast w tej chwili tak istotne jak to, jaka jest koniunktura na rynku i to, co się dzieje w branży. FSC oczywiście w wielu przypadkach, również w naszym, my jesteśmy firmą zatrudniającą ponad 200 osób. Naszym głównym i kluczowym klientem jest firma, która bezwzględnie oczekuje FSC. Jakby kroki podjęliśmy w celu znalezienia tutaj porozumienia i na dzień dzisiejszy zostało ono, że tak powiem, ustalone pomiędzy obiema stronami. Jest to wszystko w toku. Wczoraj zakończyliśmy zresztą audyty. Natomiast faktycznie są sposoby i zależy nam na bardzo jako branży drzewnej na maksymalnym ograniczeniu lub wstrzymaniu w sytuacji Chin akurat, no bo wiadomo, że nie możemy tego zrobić na rynku unijnym. Natomiast znaczne wstrzymanie lub całkowite ograniczenie eksportu i pozostawienie tego drewna dla przemysłu w kraju, dla przemysłu, który zatrudnia setki tysięcy osób, płacone są składki, podatki, różne inne opłaty, tworzone są miejsca pracy, więc jak najbardziej zależy nam na tym i liczymy, że zgodnie z zapowiedziami pana ministra, pana premiera Tuska, ten eksport do Chin zostanie maksymalnie ograniczony. FSC oczywiście liczymy też, że wróci i fajne podjęte są pierwsze kroki. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku miesięcy ta certyfikacja powróci. Natomiast to nie jest kluczowy problem dzisiaj. Kluczowym problemem jest brak koniunktury, bardzo słabe nastroje konsumentów i krótko mówiąc popytu na produkty drzewne, czy to meble, czy inne przetworzone produkty.
Po decyzji pani minister Paulina Henik-Kloska napisała wiadomość do dyrektora generalnego Lasów Państwowych, takie polecenie, w którym oczekuje, że przy wykonywaniu przedmiotowego polecenia Lasy Państwowe zagwarantują zakładom usług leśnych wykonywanie prac na poziomie wynikającym z zawartych z nimi umów. Tak. Czy przy ograniczeniu wycinki, przy tych wyłączeniach jest to możliwe?
No, staramy się jakoś znając to polecenie, staramy się jakoś to rzeczywiście zrealizować. Te różne pakiety, które są w nadleśnictwach związane z przetargami, no, mają swoje oczywiście ograniczenia, no ale no, tak jak każdy to mówi, czy to mówi pani minister, czy mówi to dyrektor generalny Lasów Państwowych, rozmawiamy, ustalamy, konsultujemy. Rzeczywiście te polecenie zostało niedawno dyrektorowi przedstawione, no i teraz będziemy musieli się po prostu tym zająć. No, tak jak wspomniałem, każde nadleśnictwo ma, chyba użyję takiego słowa, różny sposób określania i w ogóle powodowania dalszych prac. Czy to będą pakiety leśnictw, czy będą pakiety nadleśnictw. No, trzeba się po prostu dokładnie przyjrzeć w każdym z tych 16 nadleśnictw, jaka jest możliwość zapewnienia ciągłości prac w nadleśnictwie, przynajmniej w tym roku, w 2024. No, takie jest polecenie, będzie wykonywane.
Wracając do kwestii ochrony przyrody. Jaki jest cel w tych 10 miejscach w Polsce, ale kładąc nacisk na Puszczę Augustowską i Puszczę Knyszyńską, ograniczenia tej wycinki czy zachowania tych drzewostanów?
Celem jest zachowanie najcenniejszych przyrodniczo drzewostanów, w większości znajdujących się na obszarze Natura 2000 w przypadku Puszczy Augustowskiej, dla których, tak jak wspomniał tutaj Adam, nie ma opracowanych jeszcze planów zadań ochrony pod kątem ptaków. Więc
Natury 2000.
Więc w pewnym sensie jest to zabezpieczenie stanu obecnego przyrodniczego przed dalszą, przed zmianą, tak? Nie chcę mówić przed dalszą degradacją.
Dodam, że zostały wybrane tutaj do tego ograniczenia czy też wyłączenia drzewostany takie najcenniejsze z przyrodniczego punktu widzenia i z punktu widzenia rekreacyjnego, a mianowicie takie drzewostany wieku od 100 do 200 lat, które przetrwały wojny, tak, zabory, nawet okres PRL-u. Teraz były wycinane między innymi przy uzdrowisku Augustów. I drzewostany takie związane z zachowaniem funkcji, spełnianiem funkcji wodochronnych, czyli bagna, lasy przy jeziorach, przy rzekach, przy ciekach, które też są bardzo ważne z perspektywy stabilizacji klimatu.
Patrząc na Puszczę Knyszyńską, to też widać na mapie, że dużo tych obszarów jest właśnie przy samym Białymstoku. To rozumiem, że to właśnie ta funkcja rekreacyjna po to, żeby mieszkańcy dużej aglomeracji mogli tam spokojnie wypoczywać.
W tym przypadku został wzięty pod uwagę kryterium lasów uzdrowiskowych Supraszła. Tak, czyli tutaj też to był taki ukłon ministra środowiska w kierunku tych osób, którzy korzystają w sposób rekreacyjny. W ostatnich dniach teraz mamy setki narciarzy chociażby przy Supraślu, którzy w tych lasach wypoczywają.
Czy lasy państwowe wcześniej nie widziały takiej potrzeby?
Plan urządzania lasu również uwzględniał takie potrzeby. Nie jest to tak, że wydawać by się mogło, że leśniczy sobie rano wstaje, przeciągnie się, popatrzy za okno i powie, a wytnę dzisiaj kawałek lasu. To zupełnie inaczej wygląda. Zanim zdecyduje się na podjęcie takich prac, to przynajmniej rok czasu musi upłynąć, więc powiedzmy w tym roku planuje do wycięcia to, co będzie w przyszłym roku. Dlaczego? To wszystko wynika z konkretnych sytuacji. Czy to będzie odnowienie tego lasu, czy też będzie różne jakieś zabiegi hodowlane, ochronne. Zmierzam do tego, że Lasy chronią lasy od samego początku, mimo tego, że trochę inaczej jest to odbierane przez niektórych mieszkańców, przez część społeczeństwa, to jednak leśnicy od początku chronią, hodują, pielęgnują lasy.
Posłuchaj. Ja się z panem Jarosławem zdecydowanie zgodzę w tych lasach rekreacyjnych. Są wykonywane zręby kilkuhektarowe. Kto nie wierzy, niech pojedzie od Supraśla drogą w kierunku Majówki. Przy samej drodze są zręby po kilka hektarów. Mało tego, przez kilka lat Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku próbowała zrobić coś takiego jak lasy o zwiększonej funkcji społecznej. Braliśmy udział w szeregu spotkań, konsultacji. Nic kompletnie z tego nie wyszło. W tych lasach społecznych, rekreacyjnych są dalej wykonywane zręby.
Posłuchajmy jeszcze wypowiedzi pani minister jeszcze jednej z tej samej konferencji.
Mamy pełną świadomość, że oczekiwania społeczne co do wstrzymania bądź ograniczenia wycinki w lasach państwowych są dużo większe. Natomiast chcieliśmy pójść szybką ścieżką. Natomiast jednocześnie będziemy chcieli oczywiście dalej nad tym systemowym rozwiązaniem pracować, bo tego typu decyzje muszą być konsultowane i z przedstawicielami lasów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, ale przede wszystkim z lokalnymi społecznościami.
Czy oczekiwania społeczeństwa co do wstrzymania tej wycinki są zdecydowanie większe?
Oczekiwania społeczne dotyczące zachowania lasów najcenniejszych przyrodniczo w okolicach miast są coraz większe i chyba nie możemy sobie wyobrazić lepszego momentu na wprowadzenie zmian w prowadzonej gospodarce leśnej niż sytuacji, kiedy mamy dekoniunkturę na rynku przemysłu drzewnego, o której wspomniał pan z Izby Przemysłu Drzewnego i w której mamy rosnące oczekiwania społeczne co do tego, jak chcielibyśmy, żeby te nasze lasy wyglądały.
To wywołane pan Dawid Jakubowski. Słowo podsumowania.
Lasy, funkcję rekreacyjną, tak jak powiedział pan z lasów, pełnią od dawna. Natomiast dzisiaj stworzono taką otoczkę, że lasy wycinane są na potęgę, grabieżczo i bez jakiejkolwiek kontroli. Nie do końca tak jest. Oczywiście dochodziło zapewne do pewnych nadużyć w ostatnim czasie. Natomiast lasy od lat zarządzane są w Polsce w sposób wzorcowy, z poszanowaniem wszelkich funkcji. I nie możemy dzisiaj pod naciskami innych krajów, nie chcę już wymieniać jakich, za wszelką cenę doprowadzić do katastrofy generalnie w gospodarce. Nie mówimy tylko o branży drzewnej, ale w rolnictwie i tak dalej. Rozumiemy, liczymy się z tym, że pewne rzeczy są nam narzucane. Natomiast musi być to zrobione w sposób mądry, poparte danymi i nie za wszelką cenę. Musimy też mieć swoje zdanie, nie pozwalać sobie na pewne jakby uwarunkowania, które nam narzucają inni, bo to doprowadzi za chwilę do tego, że będziemy krajem zupełnie bezkonkurencyjnym. To samo się dzieje już w energetyce. Dlaczego na rynku niemieckim...
Nie, przechodźmy już do tematu energetyki. Panie Dawidzie, bardzo dziękuję. Jarosław Krawczyk, krótkie słowo podsumowania.
Hodujemy, pielęgnujemy, opiekujemy się lasami od zawsze, od 100 lat. Warto o tym powiedzieć, a jeśli już jestem przy mikrofonie, to 80, od 80 lat tutaj w regionie północno-wschodniej Polski od tyle czasu istnieje dyrekcja. Wykonujemy polecenie pani minister, wstrzymujemy pracę, ograniczamy pracę na 17 tysiącach wydzieleń w regionie. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Obliczyliśmy, podliczyliśmy powierzchnię 60 tysięcy. okolicy około 190 tysięcy metrów sześciennych drewna nie będzie mogło zostać pozyskane.
I ostatnie słowo, Adam Bohdan.
W odniesieniu do tej decyzji ministra pojawiają się zarzuty, że była ona zbyt pochopna, zbyt szybko wprowadzona. To prawda, natomiast ja przypomnę, że od 2 stycznia miały być wykonywane właśnie wyręby w lasach, dlatego trzeba ją było wprowadzić szybko. Niektórzy mówią też, że zabrakło konsultacji i partycypacji społecznej, ale przypomnę, że w ciągu pół roku, roku będą trwały prace nad wytypowaniem tych 10% do ochrony, o których jest mowa w umowie koalicyjnej. Wtedy będzie czas na szerokie dyskusje.
I czekamy na efekty tych prac. Z pewnością będziemy śledzić te prace i wracać do tego tematu. Proszę, jeszcze jedno zdanie.
Chciałem tylko powiedzieć, że te pozaprodukcyjne funkcje lasu były zbyt traktowane po macoszemu i bardzo się cieszę z tego, że funkcje społeczne, przyrodnicze znalazły właściwe miejsce.
Dziękuję bardzo. Wiceprezydent Kolejna Izby Gospodarczej i Przemysłu Drzewnego Dawid Jakubowski był z nami. Dziękuję bardzo.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Nie zdążyliśmy pożegnać pozostałych gości. Był z nami również rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jarosław Krawczyk. Był też biolog i społecznik Adam Bohdan, społecznik z Augustowa Piotr Piłasiewicz. Adam Jęczewski, dziękuję za uwagę. To wszystko na dziś w ważnej sprawie. Do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.